ponad standardy Wi-Fi. 27 września 2011, 8:45. Kupując sprzęt bezprzewodowy, kierujemy się wieloma kryteriami. Najczęściej na wybór wpływa standard 802.11, a 802.11, b 802.11, g 802.11n. A co za tym idzie? Możliwe do uzyskania szybkości. Co zrobić, gdy oficjalna specyfikacja nie jest w stanie zagwarantować wystarczających parametrów do zaspokojenia potrzeb użytkownika? Od początku funkcjonowania standardu Wi-Fi pojawiały się próby ich udoskonalania. Producenci wprowadzali mechanizmy, które w założeniu służyły zwiększeniu szybkości i zasięgu sieci. Niewystarczające parametry obowiązującego standardu na ogół powodowały wprowadzanie modyfikacji. Działo się tak zawsze, gdy dana norma już dość długo funkcjonowała na rynku. Często udoskonalenia pojawiały się w okresie przejściowym, poprzedzającym wprowadzenie zupełnie nowego standardu. Ulepszenia zawsze są związane z konkretnym dostawcą sprzętu i niestety rzadko uwzględniają aspekt kompatybilności. Polecamy zestawy do łamania Wi-Fi, chiński przebój rynkowy, S.268121, standardy bezprzewodowe. W 1997 rok organizacja IEEE ustanowiła pierwszy standard dla sieci bezprzewodowych. Specyfikacja 802.11 oferowała maksymalną przepustowość na poziomie 4 Mbps. Szybko okazała się ona niewystarczająca i zastąpiono ją w czerwcu 1999 rok wersją 802.11b, która pozwalała uzyskiwać połączenia na poziomie 11 Mbps i zyskała dużą popularność. Standard 802.11b, obecnie niespotykany w podstawowej ofercie rynkowej, całkiem nieźle radzi sobie w niewymagających bezprzewodowych aplikacjach biurowo-domowych. W ramach 802.11b nie powstało zbyt wiele rozwiązań udoskonalających, ponieważ sieci bezprzewodowe w tym okresie raczkowały, a do zastosowań profesjonalnych przygotowano nowy standard. Był nim 802.11a, który wykorzystywał częstotliwość 5 GHz, w przeciwieństwie do 802.11b, pracującego na częstotliwości 2,4 GHz. Nie pojawiały się tu interferencje pochodzące od domowego sprzętu elektronicznego. Ze względu na wysoki koszt punktów dostępowych 802.11a, przyjęły się one głównie w rozwiązaniach dla biznesu. Zastosowaniem tej częstotliwości była przeważnie tania sieć szkieletowa z uwagi na szybkość połączenia na poziomie 54 Mbps. W warunkach panujących wewnątrz budynków standard 802.11a nie oferował zbyt dobrej propagacji. O ile urządzenia 802.11b można nadal spotkać w wielu miejscach, o tyle trudno znaleźć punkty dostępowe 802.11a w biurach i domach. Standard nadal jest bardzo popularny wśród operatorów bezprzewodowego dostępu do internetu i właśnie dzięki tym specyficznym zastosowaniom podlega znaczącym udoskonaleniom. Polecamy gigabitowe sieci Wi-Fi coraz bliżej. Standard 802.11b dość szybko stał się niewystarczający do zastosowań nawet domowych, a na jego następcę trzeba było czekać dość długo. W 2002 rok pojawiły się pierwsze produkty ze specyfikacją 802.11g. Zapewniała ona, podobnie jak 802.11a, szybkości do 54 Mbps, ale pracowała na częstotliwości 2,4 GHz, co znacząco ułatwiało propagację sygnału. Dużą zaletą było to, że standard 802.11g był wstecznie kompatybilny z 802.11b. W oczekiwaniu na jeszcze większe szybkości, był dość mocno modyfikowany przez producentów sprzętu. Zazwyczaj rozwiązania specyficzne dla danego producenta pozwalały uzyskać nawet dwukrotną szybkość w stosunku do wyjściowych parametrów. Wiele mechanizmów, o które został rozbudowany 802.11g, wykorzystano w kolejnych standardach. Polecamy Wi-Fi Alliance. Dostęp do publicznych sieci WLAN będzie równie łatwy jak do sieci komórkowych. Najnowszą specyfikacją zatwierdzoną przez IEEE jest 802.11n. Pozwala ona korzystać z obu dostępnych częstotliwości, zarówno 2,4 GHz, jak i opcjonalnie 5 GHz. Zapewnia szybkości łączy na poziomie nawet kilkuset Mbps. W celu zwiększenia użytecznego zasięgu oraz prędkości, nowy standard umożliwia wykorzystanie systemu wielu anten MIMO. S.268122 modyfikacje 802.11a/b/g. Zanim dokonała się rewolucja w postaci wprowadzenia standardu MIMO, podwaliny potum doskonalenia systemu Wi-Fi wprowadzono do specyfikacji 802.11g. Pośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy było długie oczekiwanie na normę 802.11n. Standard 802.11. B. Nie doczekał się znaczących udoskonaleń. Ulepszenia w 802.11. G. Pozwalały teoretycznie przyspieszyć połączenia do 108 Mbps, a niektóre nawet do 150 Mbps. W rzeczywistości możliwa była do osiągnięcia realna przepustowość na poziomie 40-60 Mbps. Polecamy. Wybieramy rozwiązanie do ochrony WLAN. Jednym z pierwszych układów rozszerzających możliwości 802.11. G. Był Atheros Super. G. Zaprezentowany w 2003 rok. Układ ten wykorzystywał kontrowersyjną opcję umożliwiającą łączenie kanałów radiowych. Funkcjonalność pozwalała na zastosowanie w transmisji dwóch kanałów radiowych. Dane były wysyłane poprzez oba kanały jednocześnie. Rozwiązanie to spotkało się jednak ze znaczną krytyką. Powodem była sprzeczność z regulacjami w niektórych krajach, które zabraniały stosowania takiego rozwiązania. Funkcjonalność redukowała także przepustowość do sąsiadujących klientów, wykorzystujących kanały zgodnie ze standardem. Specyfikacja 802.11. G. Umożliwia zastosowanie 13 kanałów, ale tylko 3 z nich nie nakładają się. By pracować bez interferencji w danej lokalizacji, można wykorzystywać kanały 1, 6 oraz 11. Układy Super. G. Łączyły kanał 6, połowę kanału 1 oraz połowę 11, powodując degradację wydajności sąsiadujących sieci. Dodatkowo, jako innowacyjne rozwiązanie wprowadzono kilka mechanizmów. Kompresję, frame boosting, fast frame, dynamic turbo. Kompresja ramek odbywa się w czasie rzeczywistym bez analizy danych i zwiększa ogólną przepustowość transmisji danych. Mechanizm frame boosting pozwala przesłać więcej ramek w podanym przedziale czasowym, redukując narzuty związane z bezprzewodową transmisją. Rozwiązanie fast frame wykorzystuje agregację ramek i modyfikację czasów transmisji. Dynamic turbo umożliwia dynamiczne zwiększanie szerokości kanału transmisyjnego. Polecamy. Przyspieszanie Wi-Fi dla początkujących. Super. G. Powodował znaczące problemy w rzeczywistym środowisku, więc Atheros zmodyfikował działanie układu. Zamiennie wprowadzono funkcjonalność nazwaną Dynamic Turbo. Nowa opcja pozwalała na pracę z rzeczywistą przepustowością na poziomie 40 Mbps bez łączenia kanałów oraz około 60 Mbps przy włączonej opcji łączenia kanałów. W tym rozwiązaniu oprogramowanie automatycznie przeszukiwało kanały bezprzewodowe i umożliwiało łączenie kanałów, gdy poziom ruchu z sąsiadujących sieci był niewielki. Polecamy. Wi-Fi Direct. Ciąg dalszy nastąpił. Podobne rozwiązanie zaprezentowała Texas Instruments w postaci technologii G+. Odpowiedzią z ISCO była Speed Booster. Technologia oparta na układach Bradson Afterburner. Do zwiększenia szybkości używana w tym przypadku była kompresja oraz techniki minimalizacji narzutów bezprzewodowego połączenia. Speed Booster pozwoliła zwiększyć wydajność sieci 802.11b/g o niemal 70%. Ważne jest, że ta technika działała zarówno ze standardem 802.11b, jak i 802.11g. Pozwalała też zwiększyć realną przepustowość do 34 Mbps w stosunku do 20-25 Mbps uzyskiwanych ze standardowego 802.11g. Produkt był także wygodny dla innych sieci bezprzewodowych, ponieważ wykorzystywał tylko jeden kanał i generował minimalny poziom interferencji. Technologia Afterburner zwiększała wydajność przez skrócenie nagłówka pakietu o 50% oraz koncentracji i transmisji 5 pakietów razem dla każdego wysłanego nagłówka. Do rywalizacji dołączyła wkrótce firma Ager, prezentując system Turbo. G. Nowe układy potrafiły zapewniać nawet 150 Mbps przy wykorzystaniu technik programowych podobnych do Afterburnera. Ponadto wdrożono mechanizm 802.11e w celu redukcji narzutów oraz podziału ramek. Rozwój rozwiązań rozszerzających możliwości specyfikacji 802.11g został wstrzymany wraz z rozpoczęciem prac nad standardem 802.11n. Obecnie przekrój urządzeń oferowanych przez producentów tylko w niewielkim stopniu odnosi się do 802.11g. Są to przeważnie tanie rozwiązania domowe, które bardzo często rozszerzają standard o większą liczbę wykorzystywanych kanałów lub redukują zbędne narzuty na protokoły transmisji. Warto pamiętać, że każdy producent stosuje własne rozwiązania poszerzające pracę protokołu 802.11n. Zarówno więc punkty dostępowe, jak i urządzenia klienckie muszą na ogół stosować identyczne mechanizmy, aby uzyskać oczekiwane rezultaty. Nie ma mowy o kompatybilności na poziomie rozszerzeń standardu 802.11g. polecamy zarządzanie częstotliwościami w Wi-Fi. Najlepsze praktyki. Podobne układy wprowadzono także dla standardu 802.11a. Między innymi pojawił się Super AG. W przypadku specyfikacji przeznaczonej na częstotliwość 5 GHz modyfikacje wykraczały daleko poza zastosowania sieci domowych czy biurowych. Ze względu na odseparowane kanały i ich znaczną dostępność, standard 802.11a doskonale nadawał się do tworzenia stabilnych połączeń dla operatorów bezprzewodowych. Głównie wykorzystuje się łączenie kanałów o wielokrotności szerokości pasma 20 MHz bonding. Dla systemów pracujących w trybie punkt-punkt eliminuje się zbędne narzuty protokołów, stosuje się kompresję nagłówków, a czasami nawet redukuje potwierdzenia ACK. W systemach punkt-wielopunkt modyfikacje polegają głównie na realizacji przewidywalnego mechanizmu dostępu do medium. Standardowy mechanizm CSMA jest zamieniany na różne kombinacje TDMA, które producenci firmują własną nazwą. Ponadto wprowadzane są rozwiązania wykorzystujące GPS do synchronizacji transmisji między stacjami bazowymi. Standard 802.11n przyniósł wiele technologii, które producenci wprowadzali do własnych rozwiązań opartych na 802.11a. Przystosowano m.in. mechanizmy MIMO. Znakomitym przykładem rozwiązań łączących powyżej przedstawione rozwiązania są urządzenia z serii AirMax firmy Ubiquiti Networks lub sprzęt pracujący pod kontrolą systemu MikroTik. S.168123802.11n. Także można udoskonalić. Standard 802.11n przyniósł wiele znaczących udoskonaleń, ale właśnie tu można spotkać się z tak wieloma technologiami, które u różnych producentów wymykają się poza zakres specyfikacji. Producenci, próbując wyróżnić się na rynku, często naginają specyfikacje. Jednym z ważniejszych elementów 802.11n jest technologia MIMO. Uzyskanie szybkości na poziomie 600 Mbps nie byłoby jednak możliwe bez wsparcia MIMO 4X4 oraz technologii inteligentnych anten. Funkcja formowania wiązek, znana z LTE czy WiMAX, doskonale dopasowuje się do Wi-Fi. Polecamy Wi-Fi po nowemu. W ostatnim czasie wiele mówi się o rozwiązaniu określanym jako formowanie wiązki. Technologia ta częściowo została wykorzystana w standardzie 802.11n. Warto jednak pamiętać, że istnieją różne typy oraz implementacje, więc nie wszystkie mechanizmy formowania wiązki są równoważne. W dużych środowiskach bezprzewodowych niektóre korzyści z formowania wiązki będą potrzebne do zapewnienia optymalnej pracy wszystkich typów klientów. Pozwala to zyskiwać optymalną i przewidywalną szybkość połączenia oraz rozwiązywać problemy z interferencjami. Obecnie jest dostępnych kilka rozwiązań implementujących formowanie wiązek. Dominują koncepcje wdrożeń przeprowadzanych za pomocą specjalizowanych układów. Inna popularna opcja wykorzystuje formowanie wiązek przy użyciu anteny. Przykładem technologii formowania wiązki opartej na układach elektronicznych jest SLIENTLINK. Oferowana przez ISCO mechanizm wprowadzono w celu zapewnienia poprawnej pracy mieszanego środowiska 802.11on/GN poprzez wzmocnienie sygnałów wychodzących do klientów. Ważne, że nie wymagana jest tu ingerencja zwrotna formowania wiązki przez klienta. W typowym rozwiązaniu 802.11n zarówno punkt dostępowy, jak i klient powinni wykorzystywać mechanizmy formowania wiązki. Innym wariantem formowania wiązki jest zastosowanie anten. Firma RUCKUS Wireless oferuje typ dynamicznego formowania wiązki przy użyciu nawet kilkunastu anten. System nazwano BAMFLEX. Mechanizm ten często jest określany jako technologia inteligentnych anten. Rozwiązanie funkcjonuje tylko po stronie punktu dostępowego. Oprogramowanie w trybie ciągłym zbiera informacje o środowisku klientów oraz dostosowuje transmisję w celu utrzymania optymalnych parametrów pracy. Proces jest realizowany przez analizę i zarządzanie dziesiątkami możliwych ścieżek do danego klienta, a następnie dynamiczny wybór w najprostszej wersji co pakiet najlepszej ścieżki do danego klienta. Najlepsza ścieżka jest jedną z tych, w których amplituda sygnału emitowanego z obu komunikujących się urządzeń dopasowuje się lub jest zgodna w fazie S.168124 niestandardowo w przedsiębiorstwach. W sieciach organizacji spotykamy się przeważnie ze strukturami punktów dostępowych zarządzanych przez kontrolery. Większość spraw związanych z kontrolą sieci bezprzewodowej, administrowaniem, bezpieczeństwem, przełączaniem, gwarancją jakości usług jest już ustandaryzowana lub w najbliższym czasie będzie podlegała standaryzacji. Pojawił się jednak nowy wątek w bezprzewodowych sieciach korporacyjnych, wynikający z ogólnych tendencji rozwojowych sieci komputerowych. Mowa o wirtualizacji, którą w swoich urządzeniach uwzględnia m.in. Meru Networks. W przypadku tradycyjnej wirtualizacji, obejmującej serwery, wydzielone zostają zasoby logiczne z przestrzeni fizycznej. Podobnie wirtualizacja może być wykorzystana w ramach sieci bezprzewodowych. Fizyczne zasoby całej sieci bezprzewodowej są łączone w całość, aby następnie rozdzielić je między grupy lub indywidualnych użytkowników oraz aplikacje. W przypadku rozwiązania Meru mamy do czynienia z pojęciem wirtualnej komórki, która scala wszystkie zasoby sieci. Firma ta wprowadziła technologię umożliwiającą wszystkim punktom dostępowym w ramach danej komórki wirtualnej pracę na podstawie jednego i tego samego kanału częstotliwości. Zapobiega to problemom związanym z koegzystencją sąsiadujących sieci bezprzewodowych. Wirtualna komórka to odpowiednik fizycznych zasobów w wirtualizacji serwerowej. Podlega ona podziałom na wirtualne porty, które można porównać do portu Ethernet w sieci przełączanej. Do określonego portu wirtualnego możemy przypisać zasoby oraz aplikacje. S.168125, co czeka nas w niedalekiej przyszłości? Według analityków, nowy standard Wi-Fi o nazwie 802.11ad przewidziany jako następca 802.11n w 2015 rok będzie dominującą technologią bezprzewodową. Premier produktów 802.11ac można spodziewać się już w 2012 rok. Standard 802.11ac zwiększa wydajność sieci Wi-Fi do prawie 1 Gbps, a oferowane parametry zbliżają się do tych osiąganych w sieciach kablowych. Oczywiście, uzyskanie maksymalnych parametrów będzie możliwe przy niewielkich odległościach między punktem dostępowym a klientem. Wstępna specyfikacja prac powinna być gotowa na koniec BR. Polecamy. 6 problemów z routerami WLAN. Można jednak oczekiwać zapożyczeń i stopniowego wprowadzania innowacji określonych w specyfikacji 802.11ac do rozszerzeń standardu 802.11n. Pojawią się one z pewnością, gdy 802.11n okaże się niewystarczający do potrzeb użytkowników. Polecamy. Bezpieczne biurko. Tymczasem starsze standardy w postaci 802.11a/b/g wypadają całkiem nieźle w specyficznych zastosowaniach. Już teraz można spotkać modyfikacje standardu CSMA na TDMA w rozwiązaniach opartych na 802.11a, ale kierowanych do operatorów. Systemy 802.11a przechwytują najlepsze cechy 802.11n i dość mocno pracują na sukces operatorów bezprzewodowych. Zmodyfikowany standard 802.11g nadal utrzymuje się w sprzedaży, szczególnie w tańszych rozwiązaniach dedykowanych MSP. Wydaje się jednak, że 802.11b odchodzi w niepamięć. Wciąż mają miejsce wdrożenia tej obecnie najprostszej technologii sieciowej w nowych systemach automatyki.